Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witam serdecznie, Adam ze Szczecina, kłaniam się. Mam takie pytanko odnośnie remontu dworca i tak dalej. No u nas ten remont jest już prowadzony ileś miesięcy i chciałem się zapytać, czy ta inwestycja jest już opóźniona, czy ten termin oddania, który był planowany, już został przekroczony, bo gdzieś tam słyszałem, że to już zostało przekroczone i nie wiadomo teraz, kiedy dokładnie to zostanie zakończone. Czy wiemy, jak długo jeszcze ta inwestycja potrwa i kiedy będzie można swobodnie korzystać z naszego dworca? Pozdrawiam serdecznie.
Nie wiemy, drogi słuchaczu, nie wiemy i nie wiem, czy czas reakcji chce wiedzieć, bo my chcieliśmy być w tej sprawie traktowani przez odpowiednią spółkę kolejową poważnie, a nie jak, przepraszam bardzo, stadko baranów. My wypowiedzieliśmy umowę kolei, mówię o audycji Czas Reakcji. Nie będziemy z biurem prasowym na ten temat rozmawiać. Oświadczyłem to około 2 miesięcy temu na antenie publicznie, bo wiedziałem po pierwsze, że ta modernizacja przedłuży się o wiele miesięcy, bo nie było technicznej możliwości, aby zrobić to w terminie wyznaczonym przez kolej, czyli do końca grudnia 2015 roku, i powiedziałem, że będzie droższa. Tego nie jestem pewien ze stuprocentową pewnością. Natomiast twierdzę, że tak się stanie i mam podejrzenia co do tego, że już ta umowa jest na etapie aneksowania pomiędzy głównym wykonawcą i podwykonawcami. Natomiast nie będziemy rozmawiali w tej sprawie z biurem prasowym spółki kolejowej, która prowadzi modernizację tego budynku, dlatego że być może nie jesteśmy wprowadzani w błąd, ale nie odpowiadać na nasze pytania. Wielokrotnie prosiliśmy o to, wielokrotnie zwracaliśmy się z prośbą o to, aby móc odwiedzić wnętrza dworca, zobaczyć, na jakim etapie są prace, co się udało, czego się nie udało, jaki jest efekt tych prac. Nie udało nam się namówić tych, którzy decydują o tym, by wpuścić naszą ekipę do wewnątrz. No i tyle. I po prostu nasza współpraca na tym etapie jest zakończona i kontynuować jej w takiej formule, jaką proponuje PKP, nie będziemy. Dlatego, kiedy mnie pan pyta, czy my wiemy, kiedy się remont zakończy, odpowiadamy z czystym sumieniem, z ręką na sercu, że nie wiemy. My podejrzewamy, że do wiosny. To znaczy gdzieś, myślę, po Wielkiej Nocy możemy spodziewać się, że dworzec zostanie otwarty i strzelą korki szampana. Czy dotacja jest zagrożona? Myślę, że nie, dlatego że tak zafakturowano pracę, aby można było rozliczyć dotację do końca roku. I tyle. A wielokrotnie wypowiadaliśmy się również, że z naszych obserwacji wynika, iż firma, która wykonuje remont, robi to profesjonalnie, zawodowo. To jest jeden chyba z lepiej prowadzonych placów budowy w Szczecinie. Tak się nam wydaje, mimo że, jak powiedzieliśmy, trwa to dłużej niż zaplanowano. Bo nie mogło tyle trwać, drodzy państwo. Po prostu nie mogło. Od początku byliśmy zwodzeni. Tyle w tej sprawie. Witamy państwa bardzo gorąco i serdecznie. Krzysztof Kowalski, Sławek Orlik, Przemysław Szymańczyk, 510-37-32, 510-37-36. Dzisiaj jesteśmy naprawdę bojowo nastawieni, naprawdę bojowo, bo przeżyliśmy katusze przed rozpoczęciem programu z różnych powodów. Nie będziemy o tym na antenie opowiadać, bo lepiej nie wiedzieć, jak się parówki robi, lepiej po prostu je jeść. Teraz jeszcze o dworcu, o drobiazgu, no ale był telefon, emitujemy. Proszę bardzo.
Dzwonię do państwa w sprawie możliwości zatrzymywania się taksówek zarówno przy dworcu w tej chwili w remoncie, w tym dworcu tymczasowym PKP, jak również od strony ulicy Czarneckiego tam na dole. Taksówkarze nie chcą przyjeżdżać, bo za nimi jedzie policja, bo tam jest znak zakaz zatrzymywania się i postoju. No i nie można skorzystać po prostu, wracając w nocy, na przykład ja wracam bardzo często, pojeżdżę do Warszawy z chorą, niepełnosprawną wnuczką. Zamawiam taksówkę, taksówkarz nie chce przyjechać. No niech pan sobie wyobrazi mnie, walizki, wnuczkę 8-letnią, niepełnosprawną. Taksówkarz nie przyjedzie od strony Czarneckiego, bo tam jest zakaz zatrzymywania, a za nim jedzie policjant i normalnie mandat 200 zł. Tym bardziej, że tam też nie ma manewru w ogóle nawrócenia, nic, kierowca musi dookoła jechać. No i jest kłopot, to nie tylko mój problem, bo tu wszyscy, którzy nawet tam stali wtedy na postoju, na zamówione taksówki, nikt się nie doczekał, bo taksówka nie przyjechała. Bardzo bym państwa prosił o interwencję. Dziękuję.
Mogę tylko powiedzieć, że jest nam niezmiernie przykro, iż takie praktyki są stosowane. Oczywiście zakaz to zakaz, przepis to przepis i tyle, no ale trzeba wspólnymi siłami, trzeba było wspólnymi siłami ten problem rozwiązać tak, aby po prostu taksówkarze mogli odbierać swoich klientów. W tym wypadku to są opiekunowie z osobami niepełnosprawnymi. Nie wiem, czy miał pan po prostu pecha, czy była jakaś zorganizowana akcja, czy też takie standardy są obowiązujące wokół remontowanego dworca. Naprawdę trudno mi w tej chwili jednoznacznie cokolwiek na antenie stwierdzić. My postaramy się porozmawiać z policjantami i zapytać, czy w istocie są aż tak restrykcyjni wobec taksówkarzy. Także tutaj w tej sprawie może pan liczyć na naszą pomoc. 11 prawie minut, 10,5 dokładnie po południu. To jest magazyn Czas Reakcji. 510-37-32, 510-37-36. Czas Reakcji @radioszczecin.pl. Sławek Orlik, proszę mi uwierzyć na słowo, nagrywa jeszcze gości, którzy będą występowali dziś na naszej antenie. Wprawdzie zarejestrowani na żywo, ale jednak za to na żywo będzie pani Elżbieta Sochanowska z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Mamy coraz więcej wiedzy, znamy coraz więcej faktów w sprawie opisywanej przez nas dwa dni temu. Chodzi o bardzo przykry i dramatyczny w skutkach incydent. Nie wiadomo, czy brak pomocy w odpowiednim momencie spowodował śmierć pacjenta. W każdym razie będziemy o tym dyskutować. Będziemy o tym dyskutować po 12.30. Zapraszam państwa do wysłuchania tej rozmowy i poznania wszystkich faktów dotyczących tej sprawy. Mamy nadzieję, przynajmniej w większości. Teraz jest 11,5 minuty po południu. Pan Dariusz jest z nami. Chodzi o parkowanie wokół dworca. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
Witam panie Darku, słuchamy.
Faktycznie tak jest. Ja akurat miałem taką sytuację w ubiegłym roku, że podjeżdżałem taksówką z dwiema ciężkimi walizkami, z 3-letnim synem i 5-letnią córą. Od razu ledwo co wysiedliśmy, podeszli policjanci i zaczęli kasować jakby tutaj taksówkarza. Bardzo mi się przykro zrobiło. Ja poprosiłem taksówkarza o wizytówkę, bo chciałem ten problem nagłośnić, bo ja uważam tak, że jeżeli jest nawet tymczasowy ten dworzec i PKP czy jakieś inne instytucje organizują po prostu, czy to parkingi tymczasowe, czy to przystanki tymczasowe, to też powinni pomyśleć właśnie chociażby o osobach niepełnosprawnych, czy z wielkimi
ograniczonych, takich, czy też po prostu ograniczonych ruchowo. No są, przecież wiadomo, że tak pani 70-letnia pełnosprawna też nie ma na tyle siły, nie jest na tyle sprawna, aby się po prostu jak dosyć szybko poruszać, prawda? Jak młody człowiek.
I mówię, ja się dziwię, że półtora roku trwa remont tego dworca i nikt z żadnej instytucji nie wpadł. No nie ma jakiejś empatii po prostu tutaj.
Przecież chodzi tylko o to, aby nam nie utrudniać wszystkim życia. My rozumiemy kłopoty, bo w czasie remontu trzeba coś tam przeżyć, żeby potem było lepiej. No ale jednak, no, prawda?
Panie redaktorze, ja podszedłem do policjanta, bo akurat było 3 policjantów. I jeden to rozumiał, 2 tego nie rozumiał. Ja mówię, proszę pana, niech pan teraz zapakuje 2 duże walizki i 2 małych dzieci i niech pan po prostu przemieszcza się 200 czy 300 metrów. Mało tego, że ja muszę jeszcze te 2 walizki znieść na górę, zejść później na peron przykładowo 3 i jakby po prostu wydłużam ten jeszcze odcinek po prostu, nie tylko po prostu z miejsca, gdzie taksówka się zatrzyma i wysiąda, ale też dojście do samej kładki. Ja mówię, to jest chore. No mówię, ci ludzie po prostu nie myślą o takim powiedzie.
Serdecznie dziękuję za pański komentarz. Blisko 14 minut po południu. Sławek Orlik jest już przy telefonie. Proszę do nas dzwonić. 510-37-32. 510-37-36. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Drodzy państwo, nam się też zdarzają. Jesteśmy doświadczani przez życie i naszą rzeczywistość, no, przykrymi incydentami. To nie jest tak, że jesteśmy wolni od nich. Mamy też swoje kłopoty. No i naprawdę ostatnio, nie wiem, proszę państwa, po prostu proszę spróbować kupić lodówkę, która ma około 2 metrów wysokości i w ramach zakupu otrzymujecie, załóżmy, dowóz tej lodówki gratis, taki prezent od danej sieci sklepu. albo za drobną opłatą, czyli 30-40 zł. I proszę spróbować zorganizować transport na taką lodówkę. 2,30 m na przykład wraz z opakowaniem. Lodówka ma wysokości. Czy jest firma, która to za te 30-40 zł przywiezie i czy przywiezie na czas? Albo proszę zorganizować transport drewna w paletach takich 600-800 kg, wysokość 1,50 m, prawda? W podstawie metr na metr. I spróbować znaleźć transport za jakąś przyzwoitą kwotę z 30-40 km. Przez 30-40 km to drzewo musi tam z jakiegoś tartaku jechać. No i takie inne, no drodzy Państwo, czegokolwiek się nie dotkniemy, tam jest naprawdę, są kłopoty, rzadko udaje się coś przejść w Polsce tak, jak jest to opisane na stronie internetowej. Oczywiście poza zapłatą, bo zapłacić za wszystko możemy natychmiast, zaraz, natomiast z resztą jest już gorzej, niestety. A propos z tą resztą, że gorzej, no to proszę posłuchać tego telefonu.
Dzień dobry, mówi Małgorzata ze Szczecina. Chciałam poruszyć taką sprawę. Byłam nie tak dawno w Filharmonii na koncercie Meli Koteluk. Siedzieliśmy na balkonie tyłu sceny i akustyka, nagłośnienie jest tam tak fatalna, że trudno można było rozpoznać piosenkę, którą już śpiewała. Co dopiero jeśli chodzi o to, co mówiła artystka, to już w ogóle nie można było poznać, o czym mówi. Pozdrawiam i dziękuję.
Dziękuję pani za ten telefon. To ważne spostrzeżenie, bo rozmawiamy, no, powiedzmy, o wysokiej kulturze. Ten koncert, to sprawdziliśmy, był organizowany przez firmę zewnętrzną. Proszę sobie wyobrazić, że my często mylimy, mówię my, słuchacze, koncerty organizowane przez Filharmonię Szczecińską, przepraszam bardzo, z koncertami organizowanymi przez firmy zewnętrzne, które wyłącznie wynajmują od Filharmonii Szczecińskiej po prostu salę. To kosztuje bardzo konkretne pieniądze, płaci się za to, a reszta należy już do organizatora koncertu. Tak było i w tym przypadku. Ta firma zewnętrzna, jak sama się reklamuje na stronie internetowej, to grupa ludzi z wyższym wykształceniem muzycznym, wrażliwych na kulturę wysoką, jakość oferowanych usług, tak przynajmniej się reklamują na stronie. No ale wygląda na to, że tym razem nie było to zorganizowane w sposób profesjonalny. Jest to, powtarzam, tylko i wyłącznie jedna opinia, jaka do nas dotarła. Dzisiaj rozmawiałem przed rozpoczęciem programu z rzeczniczką Filharmonii Szczecińskiej, która powiedziała mi, że nie otrzymała Filharmonia, może sam organizator tak, ale Filharmonia, jakichkolwiek skarg na organizację tego koncertu, ani też na jakość dźwięku, a przede wszystkim selektywność dźwięku, bo tak należy ten problem, o którym wspomniała słuchaczka, ująć. Sama Filharmonia jest oczywiście miejscem trudnym do nagłośnienia w przypadku muzyki rozrywkowej czy muzyki rockowej, ale jeżeli są to akustycy z dużym doświadczeniem, to nie ma z tym kłopotu. Zresztą byłem na inauguracyjnym koncercie Steve'a Vai'a z filharmonikami. To jeden z lepszych koncertów, jakie w życiu widziałem. I tam ten dźwięk był doskonały, więc jest to możliwe, by zrobić to tak, aby spełniało najwyższe światowe standardy. Dlaczego nie było tak w tym przypadku? Tego nie wiem. My postaramy się uzyskać komentarz na ten temat od organizatora koncertu. Być może coś to wyjaśni. Natomiast rzeczywiście jest tak, że z muzyką rozrywkową czy muzyką popową, rockową, to nie jest już takie proste. Jest zasadnicza różnica pomiędzy salą pustą a salą napełnioną widzami. To mówię jako radiowiec, proszę mi zaufać. Jeżeli nie ma odpowiednio dużo czasu na to, aby zrobić próby tak zwane aktywne, no to jest wtedy, czy może być trochę kłopotu, ale często też po prostu zawodzi technika, zbyt mało sprzętu, źle poprowadzony dźwięk. To wszystko może powodować takie konsekwencje. Jak powiedziałem już wcześniej, spróbujemy uzyskać komentarz organizatora koncertu. Co teraz, drodzy Państwo? No tak, a teraz sprawa, która wywołuje nieprawdopodobne emocje. Mnóstwo maili, mnóstwo telefonów na temat działalności jednej ze szczecińskich firm, a właściwie jednego ze szczecińskich przedsiębiorców, który zajmuje się adaptacją na dużą skalę poddaszy na mieszkania. Opisaliśmy jedną z takich adaptacji jako cały szereg kłopotów, problemów i równocześnie obaw ze strony naszej słuchaczki, autorki listu, że nie tylko iż termin został już przekroczony oddania jej mieszkania na jednym z zadoptowanych w Szczecinie strychów, ale również nie będzie pieniędzy i samego ewentualnie samego mieszkania, więc opisaliśmy tę sytuację dosyć dokładnie. Mieliśmy gości na antenie, był z nami Tomasz Owsik-Kozłowski, przedstawiciel zarządu budynków i lokali komunalnych, dlatego że akurat w tym budynku Zbilk ma większościowe udziały. Oczywiście prowadzi ten budynek, administratorem budynku jest wspólnota mieszkaniowa, no ale ponad 50% udziałów należy do Zbilku. I rozmawialiśmy wczoraj na wyraźną prośbę z panem Dariuszem Rybakiem, opisywanym na antenie naszej przedsiębiorcą. Aktualnie prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością A1, wcześniej firmą Standard. No, o tych zarzutach, które pojawiają się ze strony wielu, wielu słuchaczy, inwestorów, po prostu osób, które z nim przez ostatnie lata współpracowały bądź współpracują. Po wczorajszej rozmowie, przypominam, ponad 8 minut na naszej antenie prezentowaliśmy stanowisko pana Dariusza Rybaka w rzeczonej sprawie. Dotarło do nas jego oświadczenie. To oświadczenie znajduje się również na naszej stronie internetowej. Proszę otworzyć naszą stronę radioszczecin.pl, zakładka Czas Reakcji. Tam można się dokładnie zapoznać z treścią tego pisma, ale ono nie jest zbyt długie. Postaram się państwu w tej chwili dosyć wiernie przetoczyć. Szanowny panie redaktorze, w związku z jednostronnym i negatywnym przekazem radiowym 3 lutego oraz 4 lutego w stosunku do mojej osoby i firmy informuję, że sprawę przekazuję do kancelarii prawnej reprezentującej mnie w tej trudnej sytuacji. Pragnę poinformować również, że przedstawione przez państwa oraz pracownika z Bilku oraz słuchaczy informacje przedstawiają w 90% wątków nieprawdę. Przekazują obraz mojej osoby i firmy w bardzo złym świetle, bez możliwości obrony lub wyjaśnień. Dlatego informuję państwa, że niestety audycja jest niewiarygodna i pozbawiona obiektywizmu, narusza moje prawa w kraju oraz jest elementem szkodliwym dla mojego dobrego imienia. Zaznaczenia wymaga fakt, że pracownik z Bilku, pan Owsik-Kozłowski, pozbawiony jest rzetelnej informacji koniecznej dla zachowania obiektywizmu, zaś jego słowa nastawione były na naruszenie moich dóbr osobistych i przekazywanie na antenie informacji niezgodnych z prawdą. Dlatego poinformuję państwa o kolejnych krokach wyjaśniających zaistniałą sytuację, jak również poinformuję o kolejnych krokach prawnych w celu zadośćuczynienia szkodom wyrządzonym przez państwa audycję oraz nierzetelny przekaz. Na marginesie dla przykładu tylko podam, iż osobom podejmującym działania w imieniu jednej z osób występujących w audycji prokuratura postawiła zarzuty, a następnie skierowała akt oskarżenia. Obecnie toczy się sprawa karna przed sądem. W związku z tak nierzetelnym i z tak tragicznym w skutkach przedstawieniem sprawy oczekuję od pana prezydenta Piotra Krzystka natychmiastowej dymisji pana Owsika, rzecznika prasowego z Bilku, a oraz od prezesa Radia Szczecin natychmiastowej dymisji pana redaktora Szymańczyka. Z poważaniem, prezes zarządu A1 spółka z o. magister technik Dariusz Rybak. Drodzy państwo, my tego rodzaju pism, to znaczy redakcja Czasu Reakcji, otrzymuje dosyć dużo. To nie jest pierwsze ani ostatnie oczywiście pismo utrzymane w takim tonie i w takim duchu. Powiem tylko tyle, że jesteśmy przyzwyczajeni. Bierzemy za to wszystko, co powiedzieliśmy na antenie, 100% odpowiedzialność. Uważamy, że dochowaliśmy należytej staranności dziennikarskiej przy referowaniu tego tematu i będziemy to nadal robić, bo nie ma jakiegokolwiek powodu, aby na ten temat w taki sposób nie informować. Jeżeli rzeczywiście są wątpliwości, rozstrzygnie zapewne sąd. Teraz w trakcie czytania mojego oświadczenia wiem to od producenta Sławka Orlika, że zadzwoniła do nas słuchaczka chyba w sprawie tego przedsiębiorcy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy i słuchamy.
Dzień dobry, nazywam się Renata Mazurek, dzwonię w sprawie pana Rybaka i chciałam powiedzieć, że pan Rybak, jeśli jest uczciwym przedsiębiorcą, to jak wyjaśni fakt, że ponownie próbował sprzedać mi nieruchomość na Mili Plater, pominąwszy jednak fakt, że wspólnota odebrała mu prawa do tego poddasza. Chciałam jeszcze powiedzieć, że praca z panem Rybakiem polega na tym, że nieustannie zastrasza mnie i mojego męża. I chciałam powiedzieć też, że to ja jestem tą osobą, którą pan Rybak oskarżył o zniesławienie. Mhm. I my wspólnie z mężem musimy chodzić na kolejne wezwania do sądu.
Okej, dziękuję pani póki co. My sprawie będziemy się przyglądali, dlatego że wygląda na to, póki co, wygląda na to z tych wszystkich informacji, które otrzymaliśmy, że sprawa jest wielowątkowa. To już wiemy ze stuprocentową pewnością. Nie dotyczy tylko i wyłącznie pani Anny, która rzecz, swój przypadek szczegółowo opisała, a wielu, wielu, wielu innych osób na terenie gminy i miasta Szczecin. Teraz jest z nami kolejny ze słuchaczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam i słuchamy.
Moje nazwisko Magda Tadeusz.
Witam pana.
Ja już tam rozmawiałem z panem redaktorem, ale powtórzę to jeszcze raz. Ja dzwonię w sprawie właśnie Dariusza Rybaka. Ja po prostu wykonywałem mu instalację gazową.
Na zlecenie
tak,
firmy pana Rybaka.
Do dwóch mieszkań na strychu przy ulicy Królowej Jadwigi 43. Prace zostały wykonane zgodnie z umową. Po zakończeniu pracy w dniu 29.12.2012 wystawiłem fakturę na kwotę 6372 zł brutto. W roku 2013 skierowałem sprawę do sądu. Sprawa została rozstrzygnięta pozytywnie i skierowana do komornika Sądu Rejonowego w Szczecinie. Do dnia dzisiejszego brak możliwości ściągnięcia długu przez komornika. Pan komornik, jak byłem w kancelarii panu komornika na ulicy Szafera, powiedzieli mi tak, że ten pan Dariusz ma 8 komorników. I żaden nie może sobie poradzić ze ściągnięciem. Plus jeszcze urząd skarbowy ma, prawdopodobnie gmina Policy. I do tej pory, nie wiem, sprawa się już ciągnie od 2013 roku.
Rozumiem, że do tej pory pan pieniędzy nie otrzymał.
Tak nie ma.
Serdecznie panu dziękuję za tę informację. Ja przypominam państwu, że akurat w tym konkretnym przypadku my bardzo prosimy was o to, że kiedy dzwonicie do Radia Szczecin, do Sławka Orlika, bo on pierwszy odbiera telefony, przypomnę nasze numery 510-37-32, 510-37-36. W tym konkretnym przypadku i w tej omawianej sprawie prosimy o podanie pełnych danych osobowych, tak aby, no, w przyszłości mogły państwa głosy być wykorzystane już zupełnie przed innym organem, nie na antenie publicznego radia. Jeszcze mamy przed przerwą na reklamę, drodzy państwo, dwa ważne telefony. Pierwszy jest od słuchacza, proszę bardzo.
Odsłuchałem sobie jeszcze raz. Bije się w pierś, odwołuję to, co powiedziałem, jednak on nie ma sumienia. Po prostu jak chce, tak ma i po prostu ma za przeproszenie to wszystko w czterech literach. Pozdrawiam.
Również pana pozdrawiamy. Myśmy usilnie starali się uzyskać informację, właściwie nie komentarz, tylko informację od rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, pani Małgorzaty Wojciechowicz, czy w sprawie bądź przeciwko temu przedsiębiorcy toczą się jakieś postępowania w tutejszej prokuraturze. Sławkowi Orlikowi udało się te kwestie ustalić dosłownie 5 minut po południu. To jest zupełnie świeże, bardzo krótkie nagranie z panią prokurator. Proszę posłuchać.
Postępowanie dotyczące tej osoby prowadzi Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście w Szczecinie. Jest to postępowanie wszczęte i prowadzone o przestępstwo oszustwa, obecnie na szkodę 5 osób pokrzywdzonych. Również w tym roku wpłynęło zawiadomienie skierowane przeciwko tej osobie i również dotyczy oszustwa. Potwierdzam jedynie, że jest to postępowanie, które toczy się w sprawie i nikomu dotychczas nie przedstawiono zarzutów.
Tyle póki co informacji, które udało nam się zebrać na ten temat. My będziemy całą rzecz jasna kontynuować na naszej antenie. Proszę się spodziewać kolejnych audycji. Apelujemy również do przedsiębiorcy, który wczoraj miał możliwość wypowiedzenia się u nas na temat przedstawianych przez poszczególnych słuchaczy zarzutów, że antena jest do jego dyspozycji. Jeśli chce coś dodać, nie ma żadnego problemu. Prosimy albo o kontakt mailowy, albo o kontakt telefoniczny. 510-37-32, 510-37-36. Czas reakcji małparadioszczecin.pl. Nie tylko w sprawie przedsiębiorcy, ale no to muszę powiedzieć z przykrością, że sporo kolejnych listów elektronicznych do nas dotarło od wczorajszego popołudnia do dzisiejszego ranka. Na przykład ten bardzo charakterystyczny od pani Katarzyny Sierakowskiej. Wczoraj i dzisiaj słuchałam państwa audycji, niestety jestem również jedną z poszkodowanych. I piszę tak. W 2012 roku poznałam pana Rybaka na targach nieruchomości. Poszukiwałam wtedy swojego pierwszego mieszkania. Pan Rybak pokazał mi wcześniej wykonane adaptacje oraz projekt kilku strychów, które miał w swojej ofercie. Zainteresowałam się adaptacją przy ulicy Bolesława Śmiałego w Szczecinie. W marcu podpisaliśmy umowę notarialną, przedwstępną umowę sprzedaży po wcześniejszej konsultacji z prawnikiem oraz zaprzyjaźnioną firmą budowlaną. Wpłaciłam jednorazowo 35 tysięcy złotych oraz następnie ratami po 800 zł kolejne w sumie kilka tysięcy. Wpłata miała być zwrotem kosztów za projekty budowlane oraz poniesione koszty wykupu strychów od szczecińskich TBS-ów. Pan Rybak planował wtedy ogromną inwestycję przy ulicy Neringa, dlatego środki jego firmy szły w tamten projekt. Niestety, prace remontowe nawet nie ruszyły. Podobno TBS wypowiedziały panu Rybakowi umowę, na podstawie której mógł dokonać adaptacji. W związku z powyższym zażądałem zwrotu wpłaconych środków. Pan Rybak zwrócił mi na początku kilka tysięcy i właściwie na tym się skończyło. 27 marca 2013 roku sprawa trafiła do sądu. Oczywiście ja wygrałam i dostałam nakaz zapłaty. Niestety komornik nie ma jak ściągnąć należności, a pan Rybak wodzi nas za nos. Kilkukrotnie proponował inne mieszkanie w rozliczeniu, jednak kiedy się decydowałam na takie rozwiązanie, nagle mieszkanie nie było już dostępne. Zazwyczaj pan Dariusz prosił mnie o wpłatę zaliczki na kolejne mieszkanie. Jak się nie godziłam, twierdził, że mieszkania sprzedać mi już nie może. Śmiem myśleć, że chciał wyłudzić ode mnie kolejne pieniądze. Co jakiś czas wysyła do mnie e-maila z prośbą o przesłanie numeru konta celem spłaty zobowiązania, jednak od 2013 roku nie otrzymałam ani jednego grosza. W załączeniu przesyłam korespondencję. Dodam jeszcze, że sprawa została zgłoszona na policję i do prokuratury. Niestety jedyne, w czym pan Dariusz ma rację, to to, że organy ścigania w naszym kraju działają bardzo powoli. Łącznie jest mi winny 40 tysięcy złotych plus 11 tysięcy odsetek. Katarzyna Sierakowska. Jeszcze raz, drodzy państwo, dziękuję za to, że się przedstawiacie. Jeszcze raz proszę o to również w telefonach. Proszę o podawanie pełnego imienia i nazwiska, po prostu swoich danych osobowych. 12:36. To jest magazyn Czas Reakcji. 510-37-32, 510-37-36. Teraz jest z nami pani Elżbieta Sochanowska. Zmieniamy absolutnie temat. Wracamy do sprawy już też wcześniej opisywanej. Elżbieta Sochanowska, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Witam panią, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Wracamy do jednak tragicznej w skutkach sprawy. Przypomnę, jej finałem był zgon pacjenta. Nie potrafimy oczywiście my, ani zapewne państwo, mam na myśli Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego, odpowiedzieć na pytanie, czy przyczyną mogło być, czy mogła być spóźniona reakcja, opieszała reakcja, tak można powiedzieć, odpowiednich służb, czy też pacjent po prostu był na tyle chory, przewlekle chory, że to nie miało wpływu na jego stan zdrowia. Tego nie wiemy, ale przypomnijmy fakty. 23 stycznia rano jest wezwana karetka pogotowia ratunkowego do jednego z mieszkań w Szczecinie. Około 7.30, 7.40, co pani potwierdziła na antenie, przyjmuje dyżurny to zgłoszenie. Nie decyduje się na wysłanie karetki, bo nie ma, zdaniem dyspozytora, zagrożenia życia. Jest skierowana ta osoba, która do państwa dzwoni, do innych placówek medycznych. Nie będę tego już opisywał ponownie w szczegółach, ale wiemy na pewno, że najpierw to była przychodnia. Potem ta osoba trafia do firmy Medica. To jest prywatny podmiot świadczący usługi na rynku medycznym w Szczecinie. Po przybyciu zespołu ratowniczego z firmy Medica na miejsce okazuje się, że pacjent jest na tyle w złym stanie, że zamiast do przychodni, bo firma Medica pełni taką funkcję lekarza pierwszego kontaktu, zamiast do przychodni pacjent trafia do szpitala MSW przy ulicy Jagiellońskiej. Tam po diagnozie okazuje się, że placówka nie jest w stanie w sposób odpowiedni podjąć czynności wobec pacjenta i jest przewieziony po raz kolejny do szpitala MSW. Tam w nocy w wyniku, właśnie nie wiemy jakiego rodzaju powikłań i co jest przyczyną zgonu, umiera. I teraz jest zarzut i do pogotowia ratunkowego i do Medici, że niestety, jeśli chodzi o pogotowie ratunkowe, to nie podjęło jednak odpowiednich czynności i nie zdiagnozowało u pacjenta właściwego stanu. W konsekwencji doprowadziło to do zgonu. A do Medici, że również podjęła tę interwencję zbyt późno, bo zgłoszenie Zgłoszenie trafiło we wczesnych godzinach rannych, to było tuż po godzinie 8, a zespół ratowniczy pojawił się na miejscu około 11.20 i podjął interwencję na miejscu do godziny 11.45, czyli w ciągu 25 minut. Jeszcze raz pytam pani rzecznik, czy rzeczywiście pani uznaje, iż ta decyzja o niewysłaniu zespołu ratowniczego do pacjenta o 7.40 była właściwa?
Tak jak powiedziałam już zresztą wcześniej podczas naszej rozmowy, dyspozytorka przeprowadziła wywiad zarówno z dzwoniącą, jak również rozmawiała z pacjentem, który się uskarżał na bóle brzucha i nudności, no i nie stwierdził stanu zagrożenia życia, dlatego też zalecił wizytę lekarza rodzinnego. Jednocześnie również podkreślił, że jeżeli wystąpią jakieś problemy z tą wizytą domową, czy lekarz nie będzie chciał przyjechać, czy będzie jakaś inna sytuacja, sugerował wykonanie ponownego telefonu na numer alarmowy.
To wszystko wiemy.
Ja powiem jeszcze tak, bo tutaj i korespondowałam z panem redaktorem wcześniej na w tej kwestii i mam również, jestem...
Ma pani również, od nas oświadczenie firmy Przychodni Medycyny Rodzinnej, tak. Prawda? No generalnie ma pani całą wiedzę dotyczącą przebiegu tej interwencji.
Tak, no tutaj firma, która była u pacjenta, przedstawiciel firmy jednoznacznie też pisze, że stan pacjenta podczas wizyty, transportu i przekazania do szpitala był dobry.
No tak, pani rzecznik, no ale skutkiem, nie wiem właśnie, czy skutkiem tej interwencji, bo chcę się trzymać za język i pilnować tego, co mówię. Jednak pacjent po dobie od podjęcia tej interwencji zmarł. No, nie wiem, czy czas miał tutaj znaczenie. No, w przypadku zagrożenia życia i zdrowia czas jest zawsze czynnikiem ważnym.
Ale, ja powiem może tak? jeszcze o jednej kwestii. Na miejscu tego pacjenta był zespół, była lekarka, był oceniony stan tego pacjenta. Co do zasady, jeżeli wystąpią stany bezpośredniego zagrożenia życia świadczeniodawcy po podstawowej opieki zdrowotnej, powinni wzywać i wzywają zespoły ratownictwa medycznego do pacjenta bez względu na to, czy lekarz się tam na miejscu znajduje przy pacjencie, czy nie. I wtedy dyspozytor medyczny podejmuje informację o bezpośrednim zagrożeniu życia i dysponuje zespół ratownictwa medycznego.
Mhm. Ja jednak
także
muszę...
jeżeli był na miejscu lekarz i stwierdziłby, że stan pacjenta wymaga natychmiastowej reakcji, no to też powinni wykonać jakiś telefon do nas, tak? Nikt się z nami nie kontaktował. Mhm. Nie mieliśmy więcej żadnych telefonów w sprawie tego pacjenta.
No właśnie, to też nas dziwi, dlatego że mam przed sobą oświadczenie NZOZ-u Medica Medycyna u pacjenta, podpisane przez pana Macieja Leśniaka. Pan Maciej Leśniak nie mógł dzisiaj wystąpić na antenie, ale przysłał nam bardzo obszerne oświadczenie. Być może w poniedziałek albo we wtorek jeszcze raz na ten temat porozmawiamy, bo jak powiedziałem, chodzi o życie ludzkie, czyli wartość najwyższą i dlatego nawet będziemy w tej kwestii nudni. Przepraszam za to określenie, bo mogło kogoś to zaboleć. Pani zna to oświadczenie pana Macieja Leśniaka, nasi słuchacze nie, choć można się oczywiście z nim zapoznać na naszej stronie internetowej. Odsyłam państwa na radioszczecin.pl, zakładka Czas Reakcji. Dwie kwestie najpierw przeczytam, a potem trzeci punkt, który jest też bardzo, bardzo ważny. Czas oczekiwania na karetkę naszej firmy spowodowany był kolejnością wykonywania przyjętych zgłoszeń. Pragnę przypomnieć, że nie realizujemy wizyt do stanów zagrożenia życia, jedynie w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Jest to odpowiednik lekarza pierwszego kontaktu, więc nasza reakcja nie jest natychmiastowa. Przejmując wizytę, nie byliśmy poinformowani o problemach z trzustką i przebytych chorobach. To jest wyjaśnienie dotyczące tego terminu przejazdu, czasu przejazdu. 8 zgłoszenie, przed 8 zgłoszenie, 11.25 na miejscu. Transport pacjenta odbywa się do najbliższego szpitala znajdującego się w rejonie zamieszkania pacjenta. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pacjent był niedawno leczony w jakiejś konkretnej placówce. W tym przypadku pacjent był poddany leczeniu w MSW, więc tam został skierowany. To też jest jasne. Ale teraz trzecia rzecz. W przypadku, gdy zagrożone jest życie pacjenta, powinien zostać wykonany telefon na numer alarmowy. System Państwowego Ratownictwa Medycznego reaguje wtedy w trybie pilnym. W zachorowaniach lub pogorszeniu się stanu zdrowia można zgłosić się samodzielnie w ciągu dnia do placówki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w nocy lub święta do placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W przypadku, gdy pacjent nie może sam dotrzeć do przychodni, jest możliwość zrealizowania wizyty domowej, jednakże nie jest to reakcja w trybie pilnym. I teraz wiemy, że w momencie, kiedy okazało się, że pacjent znajduje się w złym stanie, bo on jeszcze w karetce był w dobrym, ale po zbadaniu w szpitalu MSW okazało się, że jego stan jest gorszy niż wcześniej diagnozowano. I tak już telefon do państwa nie miał sensu, dlatego że po prostu pacjent...
Nie, no szpital do nas to już w ogóle nie...
No właśnie, to oczywiście byłoby absolutnie nieuzasadnione zachowanie, ale ja cały czas to pytam, czy te pierwsze godziny, czyli pomiędzy 7.40 a 11.20, kiedy pacjent męczył się w straszliwych bólach i męczarniach, czekał na karetkę pogotowia, czy wówczas nie należało ponownie jednak poprosić państwa o to, żeby na miejsce przyjechać? I czy jesteście, jeszcze raz powtarzam, pewni swojej decyzji z 7.40?
Powiem tak, uprzedzaliśmy dzwoniących, że jeżeli pojawi się jakiś problem, to prosimy o ponowny telefon na numer alarmowy.
Nie było. Czy jest to zarejestrowane, pani Elżbieto, czy jest to zarejestrowane?
Oczywiście, że tak. Oczywiście mamy wszystkie,
czy my możemy...
mamy nagrywane, zarejestrowane. Mhm. Jest ta informacja również, że prosimy, gdyby coś się działo, o ponowny telefon.
Mhm. Czy my możemy mieć dostęp do tych nagrań? Czy możemy je odsłuchać, czy możemy je wyemitować, czy nie ma takiej możliwości? Proszę nam teraz spróbować odpowiedzieć na to pytanie.
Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o nagrania, to traktujemy to jako dokumentację medyczną i nie udostępniamy takich nagrań.
Dobrze, ale wysłuchać możemy. To znaczy, tak, my możemy do pani przyjść i możemy również posłuchać, czy rzeczywiście było tak, jak pani w tej chwili twierdzi na antenie. Czyli my możemy na miejscu stacji pogotowia odsłuchać tych nagrań. Panie Elżbieto.
Januszu, niestety nie ma takiej możliwości, bardzo mi przykro.
No powiem w ten sposób, no stawia nas pani rzecznik dosyć trudnej sytuacji, bo my oczywiście nie mamy żadnych powodów ku temu, aby twierdzić, że pani mija się sprawno, ale sami chcielibyśmy też sprawdzić.
Znaczy, panie redaktorze, tak, ja powiem może jeszcze tak. Prokuratura owszem jest uprawniona, także prokuraturze możemy udostępnić nagrania, natomiast państwu niestety nie możemy.
Mhm. No dobrze, dziękuję pani póki co za te wyjaśnienia. Jak się zapewne pani domyśla, będziemy ten wątek i tę sprawę starali się wyjaśnić do końca. Postaramy się również skontaktować ze szpitalem MSW przy ulicy Jagiellońskiej i szpitalem przy ulicy Unii Lubelskiej. Też nie jesteśmy pewni, czy zostaną nam udzielone informacje. Być może one są objęte po prostu specjalną klauzulą i nie wolno będzie nam ich przekazać. Mam nadzieję, że najbliższej rodzinie to się uda uzyskać, a ci z kolei z państwa skontaktują się z nami. Serdecznie pani dziękuję za te dzisiejsze wyjaśnienia.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Elżbieta Sochanowska, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, była naszym gościem. Mamy zarejestrowane opinie na tematy różne. One dotyczą głównie tematu dzisiejszej audycji, czyli jednego ze szczecińskich przedsiębiorców, oraz telefon na żywo.
Halo?
Witam serdecznie pana. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam. Moje imię Sylwester.
Witam.
Proszę pana, jestem byłym pracownikiem pogotowia ratunkowego. W szczecińskim pogotowie przepracowałem 39 lat na pełnym etacie. Proszę pana, z objawów, które powiedzmy były zgłaszane, dla mnie jako starego pogotowiarza wynika, proszę pana, że ten człowiek miał ostre zapalenie trzustki. Proszę pana, trzustka wydziela dwa hormony, emrazę i tryptazę, które powiedzmy w odpowiednim momencie nieodciążone, proszę pana, powodują kolosalne zmiany, tak jakby kwasem ktoś polewał wnętrze człowieka. Mm. I ten człowiek, proszę pana, w cierpieniach, wielkich bólach, proszę pana, umierał. Gdyby wykonano wcześniejszy transport i wcześniejsze otwarcie jamy brzusznej i zoperowanie, byłaby znaczna szansa, powiedzmy, na uratowanie życia tego człowieka. Taka jest moja opinia. Jako starego pogotowiarza. Mm. A pracowałem w pogotowie, proszę pana, numerem prawa wykonywania zawodu 104, a zacząłem pracę 1 sierpnia 1953 roku, gdzie mieliśmy, powiedzmy, ubogi transport, nie było pasów bezpieczeństwa w karetkach. karetki były, powiedzmy, śmiesznie, powiedzmy, zupełnie niewyposażone. Mieliśmy walizki drewniane, wypełnione trzema szufladkami z narkami i to było wszystko. Słuchawki w garść i to było wszystko, co było. Nawet aparatu do mierzenia ciśnienia.
Czyli ten skok technologiczny jest gigantyczny, tak można powiedzieć, pomiędzy tym, co, czym dysponowali państwo wtedy, a czym dysponują dzisiaj te nowoczesne, właściwie można powiedzieć, przenośne, przewoźne szpitale, bo tak,
bo to jest szpital na kółkach. Tak, ambulatorium, w którym nawet można dokonywać zabiegi operacyjne.
Tak, bo przypomnę, że przecież najważniejszą rzeczą, najważniejszym zadaniem ratowników medycznych jest dowiezienie do szpitala pacjenta w takim stanie, można byłoby uratować mu życie, czyli przedłużenie maksymalnie funkcji życiowych, tak?
Jeszcze jest jedna rzecz, powiedzmy, słyszałem jak w pierwszym odcinku, bo ja codziennie słucham z tym, że ja nie umiem się połączyć, bo ja jestem prawie osobą niewidzącą.
Dzisiaj się panu absolutnie udało, ze znakomitym skutkiem.
Tak, no w każdym razie udało mi się jakoś wystukać na słuchawce, powiedzmy, i wybrać telefon do państwa. Ja słucham państwa codziennie. Powiedzmy, o wielu rzeczach mógłbym, powiedzmy, powiedzieć, bo uczestniczyłem i w wypadkach grudniowych, woziłem, powiedzmy, te zwłoki zmarłych. No, o wielu rzeczach, których, powiedzmy, nikt dotychczas nawet ich nie poruszył, bo niewielu, powiedzmy, zostało już.
Jasne. To ja mam ogromną prośbę, skoro mamy tak zacnego słuchacza, który jest, no, powiedziałbym, książką, żywą książką do nauki historii, powojennego Szczecina. Tak.
Szczególnie służby zdrowia.
Serdecznie panu dziękuję. Mam nadzieję, że pan podał swój numer telefonu producentowi Sławkowi Orlikowi.
Nie podałem.
To proszę się nie rozłączać. Za chwileczkę Sławek odbierze od pana telefon. Serdecznie dziękuję za tę deklarację. Mamy bardzo interesujące z kolei informacje o naszym przedsiębiorcy, o naszym bohaterze. I powiem w ten sposób, nie mogę ich państwu przekazać na antenie, tak jak nasz słuchacz nie mógł niektórych informacji przekazać nam przed chwilą dotyczących może nie tej interwencji, ale generalnie swoich doświadczeń z pogotowia. No w każdym razie dziękujemy panu Jakubowi Dębskiemu. Tak, Jakubowi Dębskiemu za ten e-mail. Skontaktujemy się z panem i do sprawy na pewno będziemy powracać. Drodzy państwo, 3 minuty nam zostały do końca programu. To kolejny telefon. Proszę posłuchać.
Cały słuchacz ze Szczecina. Radio Szczecin. Nie dajcie się zastraszyć takimi bzdurnymi pisemkami, jak od pana Rybaka dostaliście. Tonący, brzydki się chwyta, więc będzie wszystkiego szukał, żeby jak najbardziej się wybielić. A to, co on robi, to było przedstawione. Ma sprawy karne, ma komorników, więc czym się przejmować? To on się powinien przejmować, a nie wy. Tak, trzymajcie, poruszajcie takie sprawy i jak najwięcej ich nagłaśniajcie. Niech ludzie wiedzą, z kim mają do czynienia. Pozdrawiam.
Dziękujemy panu bardzo i dziękujemy państwu bardzo za aktywny udział w dzisiejszej audycji. On jest potwierdzony kolejnymi mailami. Mamy, zdaje się, jeszcze komentarze po koncercie Meli Koteluk w Filharmonii. Jeżeli uda się umieścić jeszcze w dzisiejszym programie, to bardzo serdecznie proszę o to realizatora. Widzę, że Krzysztof Kowalski właściwie przed wygłoszeniem mojej prośby na głos, on po prostu wie, co mam zamiar powiedzieć i o czym myślę. Już to uczynił. Jeszcze jedna kwestia. Wrócimy w najbliższych dniach do parkomatu przy Jasnych Błoniach. Przypominam państwu, że jest tam takie miejsce, taki odcinek od kawiarni Castellari w kierunku ulicy Piotra Skargi, że nie ma parkomatu i właściwie każdy, kto decyduje się w tamtym rejonie pozostawić swoje auto, jest zmuszony do przebycia około 300, 400 bądź 500 metrów, w zależności od, to już policzyliśmy, w zależności od miejsca, gdzie pozostawi samochód. Przypomnę, że zarządzający strefą obiecali, że parkomat zostanie przeniesiony na skrzyżowanie z ulicą Piotra Skargi, tak aby ułatwić życie kierowcom. I o tym też pisze jeden ze słuchaczy, pan Paweł. To jeszcze nie nastąpiło. W każdym razie nie nastąpiło do ubiegłego tygodnia. My czekamy na działania ze strony strefy płatnego parkowania. Akurat w tym konkretnym przypadku można to było zrobić wcześniej, aniżeli zrealizować zamówienie na kolejne parkomaty. Także jeszcze raz do pana Przemysława jest z naszej strony prośba, aby dotrzymał słowa. Dobrze, to są ostatnie minuty. Mamy szansę jeszcze na ten telefon. Słabe nagłośnienie na Meli Koteluk. Posłuchajmy.
Dzień dobry, dzwoni Piotr. Chciałem potwierdzić to, co pani mówiła w sprawie koncertów w Filharmonii. Rzeczywiście z tyłu nagłośnienie bardzo złe i bardzo w kiepskiej jakości. Tam niewiele osób siedziało, dlatego być może na tą chwilę jest mało zgłoszeń, ale rzeczywiście na przyszłość organizatorzy powinni troszeczkę zwrócić na to uwagę. Dziękuję.
Tym bardziej, gdy płaci się za bilet 80, 90, 100, a nawet 120 zł, prawda? To wszystko na dziś, drodzy Państwo. To był magazyn Czas Reakcji. Spotkamy się w poniedziałek o 12.05. W poniedziałek Krzysztof Kukliński. We wtorek przed mikrofonem zasiądę ja. Do usłyszenia, Przemysław Szymańczyk.